Założyciel Facebooka Mark Zuckerberg przyznał się, że jego portal cenzurował informacje na temat koronawirusa pod wpływem amerykańskich agencji rządowych i naukowego establishmentu. U szczytu pandemii skasowano 18 milionów postów. Facebook oznaczał jako fałszywe na przykład posty, w których było napisane, że wirus SARS-CoV-2 wydostał się z chińskiego laboratorium w Wuhan, co dzisiaj okazuje się prawdą. Czy będziemy mogli domagać się odszkodowań od technologicznego giganta? Dlaczego podczas pandemii chciano uciszyć wątek odpowiedzialności komunistycznych Chin? O tym porozmawiamy w pierwszej części programu, a w drugiej części ani jednej więcej. Powiemy o protestach po śmierci ciężarnej 33-latki w szpitalu w Nowym Targu. Czy kompromis aborcyjny jest taki zły, jak go malują? A na koniec jeszcze więzienie za obrazę Jana Pawła II i Rafał Patyra jako wzór katolickiej moralności. To jest program Idź Pod Mrok na żywo. Eunika Żuk, zapraszam. Witamy serdecznie, a ze mną w studiu pastor Paweł Chojewski, szef telewizji Idź Pod Prąd. Witam
Ciebie i Państwa.
A także szef wiadomości Idź Pod Prąd, Cezary Kłosowicz. Witam Cię również.
Dzień dobry.
Zapytaliśmy też na te tematy, o których będziemy mówić, naszego redakcyjnego informatyka Marcina Palimonki, a także naszej koleżanki redakcyjnej, lekarz medycyny Małgorzaty Kubickiej-Frączek. I też te materiały pokażemy Wam w dzisiejszym programie, ale chcemy też Waszego udziału. Piszcie na kontakt @idpodprąd.pl, a także bierzcie udział w sądzie. Sonda brzmi: czy katolicy celebryci Patyra, na przykład Rafał Patyra, uratują moralność seksualną Polaków? A. Tak na pewno. B. Nie. C. Nie wiem. D. Skutek odwrotny. Zgorszenie. Możecie już teraz na czacie na YouTubie brać udział w sądzie. I będę w trakcie programu pokazywać wyniki. A my przechodzimy do tematu głównego, czyli do tego, że agencje rządowe i tak zwany naukowy establishment mogą ingerować w nasze prywatne zdanie na jeden czy drugi temat, a także o tym, że portal, który jawi się jako obiektywny, czy powinien być obiektywny, Czarek już dziwi się na ten, no ale no powiedzmy, że Facebook...
Że tak się ludzie
tak spodziewają.
Spodziewają
się, że Facebook jest obiektywny.
Myślą,
i nie ma
nic że tam
do
tylko kotki,
treści,
pieski i tam nie ma żadnej polityki, żadnej cenzury,
naszych,
żadnego komunizmu
postów.
I tak dalej.
Ten oto portal współdziała z agencjami rządowymi i tym establishmentem w cenzurowaniu naszych postów. Czy was to nie oburza? Jak to jest?
Znaczy, oburza, no to oczywiście, że tak. Szczególnie, że dzieje się to pod płaszczykiem swobody wypowiedzi, że dzieje się to pod płaszczykiem łączenia ludzi, bo przecież Zuckerberg tak definiował cele Facebooka, że to ma być właśnie taka sieć, która dotrze do miliardów ludzi na świecie, połączy ich, umożliwi im wymianę myśli, doświadczanie tam wspólnoty, braterstwa, dyskusji i tak dalej, i tak dalej. Okazało się to perfidną maszynką do manipulacji. Zresztą on potem troszkę się przyznał, że te takie pierwsze założenia, no to były takie pod publiczkę i kłamliwe, a w rzeczywistości chodzi mu o dokonanie przewrotu ideologicznego. Pamiętacie w chyba 2018 rok konferencja w Chicago, gdzie Zuckerberg mówi, że on chce zniszczyć chrześcijaństwo, a w to miejsce wprowadzić nową religię, nie? I Facebook ma temu służyć.
Także... Nie jest obiektywny. I tak, nawet w pewnych gremiach się o tym mówi i Zuckerberg też, można powiedzieć, przyznaje się, ale jednak...
To, co mnie bardziej oburza...
Opinia publiczna, do opinii publicznej też to nie dociera.
Nie dociera.
Oni uważają, opinia publiczna uważa Facebook jako po prostu taki
neutralne...
portal, gdzie my możemy publikować treści i te treści widzą nasi znajomi.
Najgorsze jest, że nie będzie żadnej kary tu na ziemi za to ogromne oszustwo. Nie? On się przyznał, no bo nie miał wyjścia, to już dowody wyszły na jaw, ale podejrzewam, że żadnej szkody nie poniesie. I to mnie trochę wkurza.
Tak. Podejrzewasz właśnie, ale to też moje pytanie właśnie, czy będziemy mogli w jakiś sposób się ubiegać o odszkodowania za to, że posty, które teraz okazują się być przynajmniej prawdopodobnymi teoriami, tak, że wirus pochodzi z laboratorium w Wuhan, że został stworzony, czy był manipulowany przez człowieka, a nie, że powstał naturalnie. To są prawdopodobne teorie. Czy będziemy mogli się, twoim zdaniem, ubiegać o jakieś odszkodowania, że nasze posty zostały skasowane?
Zuckerberga?
No na przykład, no tak, no, Facebooka Zuckerberga. Czy twoje posty, Czarek, były kasowane, pamiętasz, odnośnie pandemii?
Nie, żebym wiedział, ale może nie informował mnie Facebook. Ja też nie sprawdzam wszystkich swoich postów z ostatnich lat, czy wszystkie cały czas istnieją. Jeszcze są takie rzeczy jak tak zwane shadowbany, że post może istnieć, tylko że nikt go nie przeczyta,
właśnie.
Bo do nikogo innego nie dotrze. To
coś o tym wiemy.
Także to tak jest nie bardzo sprawdzalne nawet. No, trzeba by pytać wszystkich znajomych, czy im się wyświetla, czy nie. I to jeszcze... To nawet nie wystarczy, no bo jak już znajomi sami będą szukać, no to znajdą, ale żeby im się tak wyświetlił, tak jak inne, to nie wiadomo. Także tutaj ciężko weryfikować, a odszkodowania... Trzeba iść do sądu, a w Polsce iść do sądu, no to... W jakiejkolwiek sprawie
to się uśmiechamy. No to jest...
Chyba, że jakieś pozwy zbiorowe, może rzeczywiście ludzie się w pewnym momencie zdenerwują.
Myślę, że są takie rzeczy jak, nie wiem, blokada konta, no to tu można może bardziej coś próbować, ale też nie sądzę, żeby były wielkie efekty, przynajmniej nie na taką miarę, na jaką zasługuje.
Czyli rzeczywiście waszym zdaniem Zuckerberg pozostanie bezkarny. On się tłumaczy.
A Zuckerberg, a te agencje rządowe?
No właśnie, jest jeszcze ten naukowy establishment.
Jeszcze
i
o zbrodniarzach
naukowe...
chciałem powiedzieć, no bo teraz mówimy o wspólnikach zbrodniarzy, ale wspólnikach kłamstwa, ale przecież są jeszcze zbrodniarze, czyli komuniści chińscy, którzy rozprzestrzenili świadomie ten wirus na cały świat, doprowadzili do praktycznie bardzo poważnego uszczerbku na zdrowiu dla pewnie miliardów ludzi.
To jest jedna teoria, że wirus się wydostał świadomie, że świadomie wypuścili go na świat,
bo on
a
jest
druga teoria
kosmosu.
Jest, że przypadkowo się wydostał.
No tak, komunistom
z laboratorium
zawsze,
w Wuhan.
Zawsze się tak przypadkowo zdarza.
Jak się przypadkowo nawet wydostał z laboratorium, to dalej już się wydostawał nieprzypadkowo.
Tak. Przecież mówiliśmy i tu pani Hania Shen i my, i generał Spalding też ostrzegał w swojej książce, że Chiny zaatakują, komuniści chińscy zaatakują. Niewidzialna wojna. Generał Spalding jest w języku polskim. Można sobie sprawdzić. Wiele lat wcześniej on już o tym mówił i pisał, że chińscy pułkownicy doszli do wniosku, że świata zachodniego nie da się podbić innymi rodzajami broni, czyli na przykład bronią nuklearną, czy bronią chemiczną, a bronią właśnie biologiczną, która będzie rozprzestrzeniana przez ludzi. I przypominamy sobie, że początek rozprzestrzenienia pandemii to jest sproszenie na ten chiński nowy rok do Wuhan całej, można powiedzieć, diaspory chińskiej, także przede wszystkim z Włoch, tam było pierwsze epicentrum tego w Europie.
A także turystów z całego świata.
Tak, na ten jakiś tam chiński nowy rok, żeby ich zarazić tym wirusem, potem rozesłać właśnie do państw zachodnich i spowodować światową pandemię. To było już świadome działanie komuchów chińskich. I to jeszcze mieli swoją agenturę w Światowej Organizacji Zdrowia, która kłamała bezczelnie, że pod dyktando chińskich pseudonaukowców, w rzeczywistości morderców, w tym samym czasie naukowcy Tajwanu ostrzegali, że ten wirus przenosi się jednak z człowieka na człowieka i różne takie rzeczy. To można by mówić bardzo, bardzo długo o tym, jak komuniści opletli świat zachodni swoją agenturą. Już od dawna wiemy, że ta agentura jest w tych tak zwanych światowych organizacjach, Światowa Organizacja Zdrowia, ONZ i tak dalej, i tam praktycznie jest uplasowana na kierowniczych stanowiskach, jeśli chodzi o Światową Organizację Zdrowia. Teraz już wiemy nowy czynnik, że spora część establishmentu USA też współdziałała, świadomie lub nieświadomie, z komunistyczną propagandą.
No właśnie, pod koniec 2022 roku amerykańscy prokuratorzy przedstawili dowody na to, że szef Facebooka współpracował z głównym epidemiologiem USA i dyrektorem Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych doktorem Antonym Fauci. I celem porozumienia miało być zdyskredytowanie i stłumienie teorii o tym, że SARS-CoV-2 powstał w laboratorium w Wuhan. To było celem tej współpracy. Czarek, jak można odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego głównym celem współpracy tutaj tego naukowego establishmentu, a także służb amerykańskich z Facebookiem było zdyskredytowanie, stłumienie teorii o tym, że SARS-CoV-2 powstał w laboratorium w Wuhan.
Czy dokładnie Antonego Fauci.
No tak, ale bo można
naukowy
powiedzieć...
Naukowy establishment to nie wiadomo, to co to jest.
Zbyt szerokie.
To jest szerokie, no ale Antony
jedni
Fauci
mówią tak, drudzy tak,
też
inni
można,
jeszcze,
można
nic nie mówią.
Także to go zaliczyć do tego narodowego...
A już Antony, bo z naukowym establishmentem to jest inna odpowiedź. A z Antonym Faucim to można już się domyślać innych rzeczy, bo naukowy establishment mógłby zostać zwiedziony, ale cały na przykład naukowy establishment nie może zostać przekupiony. A jeden Antony Fauci mógłby zostać przekupiony, zastraszony, czy uwikłany w jakąś inną współpracę. To oczywiście wszystko teorie, bo dowodów nie mam, ale poszlaki na to wskazują. No bo gdyby Antony Fauci z Zuckerbergiem chciał tak, żeby po prostu była prawda na Facebooku, a nie było kłamstw, no to by się... szczególnie szkodliwych kłamstw,
tak.
No to
mówi, żeby,
teoria akurat o tym, że wyciek z Wuhan jest...
Na przykład, tak? Żeby nie szkodziło naszemu zdrowiu.
Nie ma szczególnego wpływu
na nasze zdrowie.
Tak bezpośrednio na zdrowie, jak nie wiem, tam może mieć na przykład, żeby się tam szczepić, czy nie szczepić,
czy
używać
maseczki,
takie lekarstwo, czy takie i tak dalej. To bezpośrednio ma dużo większy wpływ. A to już skąd ten wirus do nas dotarł, kiedy już się rozprzestrzenił na cały świat, no to ma mniejszy wpływ. To ma wpływ na politykę, na stosunki międzynarodowe i na sprawiedliwość i tak dalej,
i tak dalej.
Także widać, że pan Antony Fauci uprawiał bardziej politykę niż zdrowie.
No właśnie, Zuckerberg się tłumaczy. Te rzeczy miały realne implikacje zdrowotne, ale nie było czasu, aby w pełni zweryfikować naukowe hipotezy. Myślę, że wielu przedstawicieli establishmentu nie rozumie konsekwencji tego typu działań. Tak
A
mówił...
Zuckerberg rozumiał?
Zuckerberg.
Traktowanie ludzi jak pożytecznych idiotów wychodzi poza, że tak powiem, ramy naszego programu. Myślę, że ci ludzie, którzy są na tak wysokich stanowiskach, mając sztaby doradców i informacje najtajniejsze z całego świata, nie mogą mówić, że oni nie wiedzieli, że oni, że im się zdawało, że to nie z tego laboratorium i tak dalej, nie? Myślę, że mamy do czynienia z ogólnoświatową siecią jakichś powiązań, które zbudowały komunistyczne Chiny. Zbudowały je też w Polsce, bo przecież pamiętamy, że Polska się rozbroiła epidemicznie, kiedy właśnie pod dyktando komunistycznych Chin, że całe nasze zapasy maseczek zostały za darmo przekazane komunistycznym Chinom. I za to odpowiada rząd Prawa i Sprawiedliwości i prezydent, który stoi na czele, można powiedzieć, tej obronności państwa, nie? Potem zobaczcie, że prezydent Duda przedstawiał siebie już po tym, kiedy było wiadomo, że on zamordował miliony ludzi samym tylko tym rozprzestrzenieniem wirusa. Prezydent Duda przedstawiał zbrodniarza komunistę chińskiego jako swojego przyjaciela. I pojechał do niego też tuż przed wybuchem wojny, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, pojechał na te pseudoigrzyska, pseudoolimpijskie do Pekinu. Dodatkowo pamiętamy, jak chiński badziew, czyli takie no, sprzęt, który w ogóle się nie nadawał, został kupiony za ogromne pieniądze w komunistycznych Chinach i Morawiecki z Sasinem witali to, pokazując, jacy to przyjaciele komunistyczni grzesińscy, jacy są dobrzy, nie mówili, że najpierw nas zakazili, a teraz badziew nam sprzedają, kiedy my daliśmy im za darmo, całe nasze zapasy, czyli rozbroiliśmy się w przeddzień epidemii. To są naprawdę niewytłumaczalne normalnymi kategoriami działania. I tego typu rzeczy moglibyśmy mnożyć, mnożyć i mnożyć w państwie polskim. Przecież respiratory właśnie prokuratura umorzyła śledztwo, nie potrafiła złapać winnego. No i to on sobie wyjechał do Albanii, nie? I tam przysłali jakieś ciało i powiedzieli, że to jego, i prokuratura mówi tak,
czyli
tak, to jego.
Że,
to się, no bo ja rozumiem, że umarzają śledztwo przeciw niemu, no bo nie żyje, no to nie będzie kary.
Nie,
ale
nie żyje, to ja bym tak nie
Już szarżował. Zakładając nawet, no ale cała sprawa, no to jest trochę więcej niż ten jeden człowiek, no trzeba by wszystko wyjaśnić.
Także no, widać, że tu uwikłania w te wszystkie śmierdzące sprawy związane z komunistyczną agenturą z COVID-em są ogromne, ogromne. Polskie przykładyśmy pokazali, ale zobaczcie, że bardzo podobne przykłady już są na szczycie administracji Stanów Zjednoczonych. I ja mówiłem, wczoraj też mi to przypominali, że taka chwiejna, niekiedy głupia reakcja Trumpa na atak biologiczny komunistycznych Chin skończy się przegraną jego w wyborach. Nie? To mówiłem i no niestety tak się stało. Teraz już widzimy, że Trump miał złych doradców, którzy bezpośrednio realizowali agendę komunistycznych Chin. Zuckerberg mówi, że to właśnie te kręgi z administracji Trumpa, bo to trzeba powiedzieć, te kręgi z administracji Trumpa kazały mu kłamać, a on wykonał polecenie. I teraz pytanie, czy Trump wiedział o tym, czy był tylko zręcznie manipulowany przez tych swoich pseudo-doradców, którzy tak naprawdę współpracowali z Kremlem bądź z Pekinem. Tego na razie jeszcze nie wiemy. Czekamy na dalsze, na dalszy rozwój wypadków, ale to, co my mówiliśmy, że to jest celowa robota Chińczyków, chińskich komunistów, zarażenie świata i atak bronią biologiczną, to się, zobaczcie, potwierdza. Co prawda jest już to musztarda po obiedzie. Kiedy no myśmy to mówili, kiedy myśmy petycję do Trumpa uruchomili, żeby ukarać komunistów chińskich właśnie za rozprzestrzenienie koronawirusa.
Zebraliśmy podpisy, 100
tysięcy podpisów,
ale
pierwszy
Donald
raz
Trump
w historii Polski.
Nie odpowiedział, chociaż ma taki obowiązek.
Trochę odpowiedział w takim sensie, że zaczął o tym mówić.
No, ale nam bezpośrednio nie
na wystąpieniach publicznych zaczął mówić, że trzeba będzie te Chiny jakoś pociągnąć, nie?
To była już było troszkę za późno. Donalda Trumpa, a administracja Joe Bidena, Departament Energii USA stwierdził na początku roku, że ta hipoteza, że to właśnie w laboratorium, że tam stamtąd wirus pochodzi z Wuhan, ta hipoteza jest przyjmowana obecnie przez amerykańskich specjalistów jako najbardziej prawdopodobne.
No dobrze, no to jak się powiedziało A, myśmy to A mówili ponad 2 lata temu, to trzeba teraz powiedzieć B. W jaki sposób komunistyczne Chiny zostaną ukarane za tę zbrodnię przeciwko ludzkości? To jest kluczowe dzisiaj pytanie, bo do tej pory nie ma embarga, nie ma izolacji, nie ma sankcji przeciwko komunistycznym Chinom, chociaż podobnie jak Putin później rozpoczął wojnę, można powiedzieć, konwencjonalną, Chiny wcześniej rozpoczęły wojnę biologiczną i informacyjną z naszym światem i nie ma tego żadnych konsekwencji. Nie poniosły tego żadnych konsekwencji do dzisiaj.
Pokażmy jeszcze wypowiedź naszego redakcyjnego informatyka Marcin Palimonka o tym, jak cenzurował Facebook nasze posty odnośnie koronawirusa, i wracamy za moment.
Dzień dobry, witam Państwa. Ostatnio głośna sprawa Marka Zuckerberga i jego wywiadu, który udzielił w podcaście Lexa Friedmana. No i w tym podcaście Lexa Friedmana Zuckerberg przyznał się do paru rzeczy. Te rzeczy, co prawda, było już wiadomo od roku ponad, czy jeszcze dłużej. Chodzi o to, że w trakcie pandemii COVID wyciszał i tłumił, cenzurował pewne tezy dotyczące koronawirusa, które później okazały się prawdziwe. Między innymi te, że koronawirus pochodzi z laboratorium Wuhan. Te tezy były bardzo szeroko publikowane na Facebooku, ale były też bardzo szeroko cenzurowane. Facebook zarządził ich cenzurą w lutym 2021 roku. Zaczęto cenzurować chociażby tezę, że właśnie wirus pochodzi z Wuhan, jak i również inne tezy, a już zaledwie w maju 2021 roku części z tych tez zaprzestano cenzurować. Zuckerberg przyznał się, że robi to pod naciskiem wewnętrznych i zewnętrznych czynników, mówimy tutaj o Stanach Zjednoczonych, czyli pod naciskiem establishmentu naukowego, pod naciskiem różnych wpływowych ludzi i pod naciskiem służb federalnych również w Stanach Zjednoczonych. No i Facebook, wspomina się też również w tym kontekście o WHO, że Facebook robił to również pod naciskiem WHO. Zuckerberg się do tego przyznał. Było to wiadomo już w 2021 roku, że Zuckerberg przyznaje się do błędu, ponieważ no, jeżeli najpierw się coś cenzuruje, a później natychmiast przestaje się tego cenzurować, to znaczy, że w aktualnej propagandzie się to dopuszcza. No i problem polega na tym, że, no, że tak właśnie działa Facebook. Zuckerberg się do tego przyznał. Facebook robił już wcześniej takie, powiedzmy, brzydkie rzeczy. W tym podcaście Alexa Friedmana Zuckerberg wspomina też trochę o tym, że rząd federalny czasami z nim się kontaktuje i nigdy nie każe mu czegoś ocenzurować wprost, ale powiedzmy flaguje pewne rzeczy. Flaguje do wiadomo, żeby Facebook się jakoś w ten sposób zajął. Podobne wątki były wspomniane też w Twitter Files, takiej aferze, którą opublikował Elon Musk, że rządy federalne ingerują w te pewne rzeczy i interesują się, co powinno być ocenzurowane i w jaki sposób na Facebooku. No więc widać tutaj jasno pewną taką współpracę pomiędzy rządem a niejawną współpracę, niejawne naciski pomiędzy rządem a mediami społecznościowymi, że co jakiś czas rząd czy jakieś inne różne międzynarodowe organizacje nakazują wprost, co powinno zostać ocenzurowane. Sam Zuckerberg szacuje, że usunięte zostały miliony postów w tym okresie. Wspomniał, że ten mechanizm był nieprecyzyjny, ale to było jedyne, co posiadali. No więc można podsumować to tak, że Facebook wprost przyznał się do cenzurowania pod naciskiem elementów rządowych i pod naciskiem establishmentu medialnego.
No właśnie, ale porozmawiamy chwilę o cenzurowaniu dezinformacji. Czy właśnie tak jak też pisała lekarz medycyny Kubicka-Frączek, że cenzurowanie fejków, które grożą zachowaniami antyzdrowotnymi, uważam za zasadne. O tyle blokada informacji dotyczącej pochodzenia wirusa nie. Mamy prawo do informacji, nawet w wersji roboczej, niepotwierdzonej ostatecznie, skoro potwierdzenie wymaga na przykład długiego czasu badań czy śledztwa. Mamy prawo znać rozważane hipotezy i argumentacje. Kiedy w takim razie, waszym zdaniem, można ingerować w treść postów użytkowników? Czy jest w ogóle taka możliwość? No
pierwszy taki element dość prosty to jest autorstwo. Kiedy to robią boty, albo, czyli maszyna produkuje jakieś treści, żeby zalać internet jakimś kłamstwem zwykle, bo to nieprawda, nie o prawdę chodzi, tylko właśnie o przekonanie odbiorców do jakiegoś kłamstwa, albo dane treści pochodzą z jakichś tych farm takich już ludzkich, nie, bo boty to maszyny, a Rosjanie i Chińczycy jeszcze gromadzą setki ludzi, płacą im za pisanie fałszywych treści, za atakowanie na przykład ludzi, którzy prawdę mówią, nie? Oni im tam zadają, dzisiaj atakujecie idź pod prąd, dzisiaj tam atakujecie tego, nie? I tam się pojawi setki już takich nie botowskich, tylko ludzkich komentarzy. Zwykle tam jest składnia taka trochę kacapska, także dość łatwo to zobaczyć. Także to jest proste, nie? No bo to można pewnymi narzędziami, można powiedzieć technicznymi, zrealizować. No ale jeszcze agentura komunistyczna ma tak zwany drugi filar, czyli ma rzeczywistych ludzi, na przykład w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech i bardzo, bardzo szeroko rozbudowaną agenturę, która będzie w jakiś sposób te same treści, które te boty, czy właśnie te farmy tych no, usłużnych informatyków, którzy, czy tam ludzi, którzy piszą te tekstowe różne wiadomości, będzie już swoim autorytetem wspierać. I to jest, tu jest trudniejsza sprawa, bo tu już wchodzimy na poziom wolności słowa no w właśnie. Danym państwie.
Popatrzmy na wojnę na Ukrainie, czy na przykład jakieś posty polskich użytkowników, którzy by chwalili Rosję za mordowanie Ukraińców. Czy takie posty powinny być usuwane, waszym zdaniem? Czy to się mieści w wolności słowa, czy to już jest dezinformacja, czy działanie na przykład na szkodę państwa?
Nie, no to jest przestępstwo. To jest przestępstwo. Pochwalanie morderstwa, czy nawoływanie do mordów jest przestępstwem i tu absolutnie nie powinno być przyzwolenia na coś takiego, tylko to powinna się zajmować prokuratura i służby.
Czyli oni... jest jakaś różnica,
to
czy
oczywiście,
granica?
No bo to jest przestępstwo. Mordowanie ludzi to nie jest wolność słowa, nawoływanie do mordowania ludzi to nie jest wolność słowa, tylko to jest nawoływanie do zbrodni. Nie? Wolność słowa dotyczy ocen i poglądów w przestrzeni religijnej, politycznej, ideowej i tak dalej, i tak dalej. A to, o czym mówisz, to jest technika manipulacyjna służąca do doprowadzenia do realnych działań. Przecież zarówno hitlerowcy to najpierw obrzydzali Żydów za pomocą propagandy i nazywali ich tam brzydko i wzywali do usunięcia. Bardzo podobne rzeczy działy się niedawno także w Afryce Wschodniej i tam najpierw radio, najpierw część tam różnych duchownych zaczęła działać w kierunku nawoływania do mordów jednych tam Hutsi, żeby tam Tutsi mordowali Hutu i tak dalej, znaczy Hutu, żeby mordowali Tutsi i tak dalej. Także takie rzeczy się działy w naszym czasie. Podobnie było na Bałkanach i podobnie dzisiaj propaganda rosyjska. To jest element zabijania. Propaganda tego typu jest elementem mordu, jest elementem ludobójstwa i absolutnie na nią nie może być zgody w żadnym normalnym państwie.
Czarek, gdzie ty widzisz tą granicę? Na przykład jeśli chodzi o pandemię koronawirusa, jak tłumaczy Zuckerberg, po prostu mówił, że to była dezinformacja i dlatego robili co mogli. Jeśli zauważymy szkodliwą dezinformację na platformie, usuwamy ją. Jest ona sprzeczna z naszą polityką. Tak mówił w 2021 roku w telewizji CBS.
No i się potem okazało, że jednak nie dezinformacja. Więc
ale
może,
wtedy może tak myślał, że to
wtedy może informacja. Tak myślał. Może też część z tego, co usuwał, była dezinformacją. No pewnie była. Tylko kwestia właśnie, czy to Zuckerberg ma to oceniać, która teoria tam naukowa, czy nawet nienaukowa jest prawdziwa. No bo co innego jest właśnie nawoływanie do przemocy wobec kogoś na przykład. To jest zapisane w paragrafach i tu nie ma wątpliwości. A co innego, no mówienie, że tam koronawirus może jest stąd, a może stamtąd. No w to tam Zuckerberg się w ogóle nie powinien wtryniać, szczególnie, że bo Facebook to nie jest medium.
Ale to jest prywatne medium.
Właśnie
można
nie.
Można powiedzieć.
To jest platforma.
To jest tak, jakby ktoś postawił sobie tablicę ogłoszeń i każdy może na niej wieszać.
Tak, to nie jest gazeta, że jest redaktor naczelny i on decyduje, co się tam pojawi na stronie.
Tak to skonstruował Zuckerberg, że każdy ma swój tam profil albo swoją grupę, na którą sobie przyjmuje ludzi, jakich chce, a jakich nie chce, sobie nie przyjmuje. No i tam ten, kto sobie stworzył tą grupę, to jest jakby jego medium i on tam decyduje.
No tak, tylko z drugiej strony jest jakaś polityka i wchodząc na Facebooka, czy się logując, rejestrując, no to my zgadzamy się na tą politykę Facebooka, można powiedzieć.
A potem Facebook ją zmienia.
Potem Facebook ją zmienia.
Na którą byśmy się zgodzili.
I my się znowu niby zgadzamy, tylko nikt tego nie przeczytał, bo to zajmuje ileś tam stron. No można tak mieć, no ale są jakieś granice. Tak jak w umowie o kredyt nie można sobie zapisać, nie może sobie bank zapisać, co chce, i są rzeczy, które nawet jak się ktoś podpisze bezwiednie, to nie wchodzą w mocy, to tu też nie może sobie zapisać, co chce. Nie może sobie zapisać na przykład, że zapowiedzenie słowa, jakiegoś tam słowa, wsadzicie Facebook na 15 lat do więzienia. Może sobie tam zapisać, no ale nic z tego nie wyniknie, także też nie wszystko, co tam będzie, to zadziała. A jest druga sprawa, także tutaj trzeba jakoś tam, no jakieś tam są granice, jest prawo w każdym kraju i wobec tego trzeba to jakoś stosować i mówię, jak Mark Zuckerberg chciałby kontrolować, co tam jest pisane, no to niech sobie założy portal i będzie sobie pisał, co chce. a co nie chce, to sobie nie będzie pisał. A jak założył takie coś, gdzie wszyscy mogą pisać, no to nie oni sobie mogą pisać, co chcą. On im może najwyżej odpowiadać, dyskutować, że mówią nieprawdę. No i tak się dyskutuje o opiniach i o tego typu rzeczach. A druga sprawa jest, że Facebook nie tylko... Facebook twierdził, że... czy Zuckerberg twierdzi, że oni chcieli szkodliwą dezinformację usuwać, a jednocześnie szkodliwą dezinformację promowali.
Czyli?
Algorytmy były tak ustawione i dalej są, że promują to, co w ludziach największe emocje i to najlepiej negatywne, bo wtedy najwięcej jest odpowiedzi, kliknięć, kłótni i tak dalej, więc komentarze się robi. To promuje. Także sam jest winien temu, co twierdzi, że usuwa. I to widać było, że tak naprawdę ta dezinformacja o koronawirusie, o wojnie, o różnych rzeczach, rosyjska, chińska, na Facebooku się szerzyła i dalej się szerzy dość mocno. I tak naprawdę uderza ta cenzura w ludzi, którzy tak piszą normalnie, czasem nawet w naukowców, bo tam ich oznaczali jako spam na przykład, czy coś. A te grupy, które Zuckerberg uważa za szkodliwe, antyszczepionkowców i tak dalej, szybko się dostosowały, czy ta rosyjska propaganda z tych właśnie ośrodków, czy z botów. Zamienia sobie tylko coś tam słowa, bo nie napisze normalnie szczepionki, tylko jakieś ma zamienniki.
Albo szczypawki.
Na przykład. Albo dają, a algorytm wykrywa słowa, a oni na przykład sobie wybrali gdzieś, że będą dawać marchewkę jako zamiast strzykawek, ikonka marchewki, no i tego już algorytm nie wykrywa. I se radzą i grupy po ćwierć miliona ludzi tak działają ludzi. Nie wiem, czy ludzi, ale użytkowników, tam może botów być, czy i tak dalej, no ale tak duże przynajmniej liczby są podawane i działają pod skrzydłami Facebooka.
No warto spojrzeć troszeczkę ogólnie, no bo tam myślę, że tutaj wszystkich tych aspektów wolności słowa, walki z dezinformacją nie rozstrzygniemy, ale warto sobie zdać przy tej okazji, kiedy ta informacja no, dotarła gdzieś tam opłotkami, bo zobaczcie, to tylko myśmy wybrali jako główny temat naszego dzisiejszego dnia nadawania właśnie to, że Facebook kłamał, prawdę usuwał, a w to miejsce chińskie komunistyczne kłamstwo wprowadzał. Jakoś przynajmniej, żeby nasi widzowie zrozumieli, że wchodzimy w okres, a nawet już jesteśmy w tym okresie totalnej dezinformacji. Dzisiaj wyrobić sobie zdanie, co jest prawdą, a co jest fałszem, jest bardzo, bardzo trudno i będzie gorzej, bo tu już mówimy o produkcjach sztucznej inteligencji, która może nawet filmy z udziałem czyimś, z głosem, z obrazem, tak wiarygodnie pokazać, że można każdego skompromitować, z każdego zrobić wariata i tak dalej, nie? Że wchodzimy w taki bardzo niebezpieczny okres dla ludzkości i już wiemy, że te media społecznościowe, te ogromne firmy typu Facebook, podejrzewam, że inne też to samo robią. Widzieliśmy te shadow bany, te różne kłopoty z blokowaniem nas na YouTubie, to likwidowanie subskrypcji, nie? To masowo nasi widzowie pisali, no usuwa mi subskrypcję, albo mam subskrypcję, a nie przychodzi mi powiadomienie, że coś cię włączyli, nie? Także z tym mamy do czynienia na ogromną skalę. I komuniści jeszcze zadbali o tradycyjny model oddziaływania na ludzi, czyli kupili sobie papieża i Watykan, nie? Czyli zobaczcie, z jednej strony no, ośrodek, który ma wpływ na około miliarda ludzi w tradycyjny sposób, za pomocą księży, biskupów, księży, kościołów na całym świecie, należy już do komunistów chińskich i o tym mówiliśmy już wielokrotnie. I zobaczcie, teraz ten największy gigant informacyjny, jeśli chodzi o Facebooka, też realizował agendę komunistycznych Chin. Co jest dzisiaj? Bo to wiemy sprzed 2-3 lat o ich kłamstwach. O czym kłamią nas dzisiaj?
A co nie zrobił Facebook, to zrobił TikTok.
O TikToku to inna historia.
A TikTok to już produkcja chińska, że tak powiem,
na sztywno.
Na sztywno.
Nat pisze, ale jednocześnie Facebook i inne media cyfrowe nie przycinały zasięgów teoriom na przykład o wirusowych laboratoriach USA w Ukrainie, zarażających nietoperzy na szkodę Rosji, aby zabijać Rosjan. To,
dokładnie
o czym mówiliście.
Tak. Dokładnie tak.
Rzeczywiście Facebook, no można powiedzieć, że nie poradził sobie z dezinformacją, a tak jak tutaj no, nawet sam Zuckerberg się przyznał, po prostu realizowali konkretną politykę.
Zamówienie komunistów chińskich.
Ludzi.
Ja jeszcze w miarę rozumiem, bo teraz jest taki sposób na tych portalach, że nie usuwają, ale na przykład dają adnotację, że tam to dotyczy tam kontrowersyjnego tematu, sprawdzone informacje są gdzieś tam tu i tu na ten temat. Ale nie blokują. Znaczy, może obcinam zasięgi, tego nie wiem,
no
ale no, post widać, no to rozumiem, że to jest jakaś dyskusja, albo oznaczają ta strona, czy to konto, ale tam jest finansowane przez, znaczy należy do tam telewizji finansowanej przez rząd tam Chin czy Rosji, no to to jest jakiś sposób też...
To jest prawda,
tak. Nie?
To jest informowanie ludźmi, ostrzeganie tak. Przed propagandą wroga.
I to jest sposób, że nie cenzurować, ale...
Informować albo ostrzegać. Mhm. No właśnie, zaraz też powiemy o tym, jakie są dzisiaj ustalenia śledczych amerykańskich, a także naukowców. To też warto wspomnieć dla tych wszystkich widzów, którzy może byli sceptyczni co do tego, że wirus powstał w laboratorium, że Chiny rzeczywiście wypuściły ten wirus. Przecież był taki okres, że nie można było nawet powiedzieć, że to jest chiński wirus.
Ta.
To już lewicowe media się
mowa nienawiści. Powiedzenie
oburzały.
Chiński wirus to było to już blokada, że to jest mowa nienawiści.
Polskie lewicowe media również no, jako teorie spiskowe mówiły o tych teoriach, że to jest na przykład broń biologiczna. Czy nawet to, że Chińczycy celowo wypuścili ten wirus. To wszystko było uznawane za jakieś teorie spiskowe, jakieś oszołomstwo, a teraz wychodzi na jaw, że i największe gazety amerykańskie czy światowe, a także naukowcy i rząd Stanów Zjednoczonych, Joe Bidena, czyli już tego powiedzmy oświeconego lewicowego prezydenta, również dochodzą do takich wniosków. Pokażmy...
A najważniejsze, Chiny dalej nie są ukarane. Zobaczcie, my
ale
już
może
wiemy...
Ale może to jest początek, bo skoro amerykańscy śledczy i Departament Energii, czy inne departamenty już do tego doszły, no to jest powiedzmy
zrobili.
Pierwszy krok, a następny krok będzie...
Daj Boże.
Podniesienie do odpowiedzialności.
Ale ja czekam na konkrety. Czekam na konkrety, na ukaranie zbrodniarzy, morderców z komunistycznych Chin za to, co zrobili. I kropka. Na to czekam. I wiem, że się doczekam. Jak nie tu, to potem w niebie.
Zaraz wrócimy do waszych komentarzy, a teraz lekarz medycyny Małgorzata Kubicka-Frączek na temat wstępnego raportu pod kierownictwem immunologa Valentina Brutella, który wskazuje na celową modyfikację wirusa SARS-CoV-2. Wracamy za moment.
W ostatnich dniach znowu pojawiły się w mediach informacje wskazujące na celową modyfikację wirusa SARS-CoV-2. Oparte są one o raport naukowy trzech naukowców pod kierownictwem immunologa Valentino Brutella i ten raport pojawił się w 2022 roku. Jest on w trakcie recenzji, ale obecnie pojawiła się już wstępna analiza tej recenzji. Sam raport zawiera wiarygodne argumenty naukowe na celową modyfikację genetyczną wirusa SARS-CoV-2. Nie jest to może nic nowego, bo już w 2021 roku niektórzy naukowcy podnosili, że w tym genomie wirusa SARS-CoV-2 znajdują się pewne nieprawidłowości, które niezwykle trudno jest znaleźć w dzikich szczepach koronawirusów. Raport naukowy tych trzech naukowców wskazuje na bardzo regularnie w genomie wirusa SARS-CoV-2 pojawiający się wzór. To jest coś takiego jak szef ściegu. Nie chcę po prostu tutaj wchodzić w takie wysokospecjalistyczne nazewnictwo naukowe, zwłaszcza, że sama też nie jestem immunologiem, ale sama regularność, co bardzo chcę podkreślić, tego wzoru jest niezwykle mało prawdopodobna, jeśli chodzi o dzikie szczepy koronawirusów. Natomiast jeśli chodzi o wstępną analizę tej recenzji, naukowcy stwierdzili, że jest to raport starannie przygotowany i spełnia wymagania naukowe, czyli to już jest taka być może potwierdzenie faktu syntetycznego pochodzenia wirusa SARS-CoV-2 oraz że jeśli chodzi o rzetelność i przejrzystość przedstawienia w ogóle zastosowanej metodologii. Także tutaj nie mają zarzutów, natomiast naukowcy podkreślają pewne słabości, jeśli chodzi o analizę i tutaj wykazują pewne słabości metodologiczne. Więc na razie wnioski z tej wstępnej analizy raportu naukowego są takie, że wzór miejsc znalezionych w genomie SARS-CoV-2 nie sugeruje manipulacji genetycznej z podanym czy deklarowanym w tym raporcie prawdopodobieństwem, więc być może to prawdopodobieństwo jest troszeczkę niższe. Media podkreślają, że to prawdopodobieństwo jest bardzo wysokie, to znaczy 99,9. W każdym razie na razie nie mamy 100-procentowej pewności, czyli faktu. Natomiast chcę się podzielić też taką swoją opinią, bo raczej nie mam wątpliwości, że wirus, który spowodował pandemię COVID-19, nie był pochodzenia naturalnego. I tutaj ten raport naukowy jest dużym potwierdzeniem, chociaż jeszcze, jak mówię, nie ma końcowej oceny, ale wcześniejsze takie, tak zwana analiza bajesowska, to jest sposób wnioskowania oparty o statystykę i ta analiza bajesowska jest stosowana między innymi w medycynie, jest stosowana w inżynierii, jest stosowana w badaniach naukowych i ona bez dwóch zdań wskazywała, że SARS-CoV-2 nie jest naturalną chorobą odzwierzęcą. Także oczywiście można się zastanawiać, czy ta pandemia to było działanie celowe, czy przypadkowy wyciek. I ja bym się tutaj skłaniała raczej do opinii, że wyciek był przypadkowy, ale z pewnością działania Chin po wycieku z laboratorium wojskowego w Wuhan przypadkowe już nie były. Zresztą Chiny nie podejmują przypadkowych działań. Ale chciałam zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Mianowicie w momencie, kiedy już pojawiły się przypadki zgonów z powodu nieznanej choroby, szykanowano i zamykano usta lekarzom, to raz w Chinach. Skupowano na całym świecie maseczki i sprzęt. Zablokowano loty do Pekinu przy jednoczesnym braku blokady lotów na cały świat, a jednocześnie informowano ONZ, a nawet naciskano na ONZ. Mówię tutaj o rządzie Chin, informował i naciskał na ONZ, że nie ma żadnego zagrożenia. Także już sam kontekst tego, co się wydarzyło, świadczy ewidentnie o winie komunistycznej partii Chin, jeśli chodzi o rozprzestrzenienie pandemii i zgon niemal 7 milionów osób. To jest potwierdzona ilość zgonów, a prawdopodobnie było to grubo ponad 15 milionów. Chciałabym też podkreślić, że potwierdzenie tego badania pod kierownictwem Valentina Brutella jest ważne nie tylko ze względu na kształtowanie polityki w stosunku do Chin, ale z medycznego punktu widzenia jest też niezwykle ważne, jeśli chodzi o poprawę bezpieczeństwa procedur. Także wnioski z tych badań są bardzo istotne, ponieważ to zapobiega pandemiom na całym świecie, bo wiadomo, że laboratorium wojskowe w Wuhan nie jest jedynym laboratorium wojskowym, w którym badania i ingerencja w genomy wirusów i bakterii odbywa się.
Dziękujemy serdecznie doktor medycyny Małgorzacie Kubickiej-Frączek za tę analizę wstępnego raportu dotyczącego pochodzenia wirusa SARS-CoV-2. Rzeczywiście z tego, co czytamy w tym raporcie, z tego, co też mówiła nasza ekspertka, to pojawia się niebezpieczny obraz Chin. Czy waszym zdaniem taka sytuacja wypuszczenia, czy przypadkowego wypuszczenia broni biologicznej tak naprawdę w świat może się powtórzyć?
No ona się...
czy rzeczywiście świat jakby odrobił tę lekcję z pandemii?
Nie, no w żaden sposób. No oczywiście, że
następnym
krokiem była inwazja Putina za zgodą Xi Jinpinga, bo przecież on pojechał na tę pseudoolimpiadę właśnie dogadać się z Xi Jinpingiem, mówię o Putinie, kiedy ma uderzyć, jak planuje przebieg tej wojny, co mają zrobić Chińczycy, jak się tam ustawiać i tak dalej, i tak dalej. No, dzięki bohaterstwu Ukraińców, szczególnie armii ukraińskiej, no te wszystkie plany wzięły w łeb, ale zbrodniarze się dogadywali, czyli następnym krokiem po osłabieniu zachodniego świata inwazją bronią biologiczną było uderzenie już twarde. Było uderzenie twarde i to uderzenie miało się nie skończyć na Ukrainie. Miało się skończyć atakiem na NATO i być może przejęciem do spółki z Niemcami całej Europy Zachodniej, bo przypominamy, że tę wojnę przygotowywały Niemcy do spółki z Putinem i o tym i Trump i inni politycy mówili, że to oni, Niemcy zbroją Putina, Niemcy torpedowały pomoc Ukrainie, do dzisiaj praktycznie słabo to wygląda, także no, świat, że tak powiem, uciekł spod topora komunistycznego, nie? I nie odrobił żadnej lekcji. Dalej jest wesoły oberek. Dalej nie ma winnych.
Ale to, co robią amerykańscy śledczy, czy to nie napawa optymizmem, że rzeczywiście ci winni zostaną ukarani?
No, na razie nie widzę, żeby ktokolwiek nawet mówił o karaniu. Mhm. Także od mówienia do ukarania jest jeszcze daleko. Także no, to ja to sam taki sygnał, że tam ktoś coś znalazł, to przez całą pandemię mieliśmy coraz różne doniesienia i to naukowców, że coś albo podejrzewają, albo że są przekonani, że to nie mogło powstać naturalnie, że to musiało być w laboratorium. No teraz jest jakiś tam, są jakieś, no, powiedzmy, przecieki do prasy z tych śledztw amerykańskich, no ale to śledczy coś ustalą. I czy co dalej? Prokurator się zajmie Xi Jinpingiem?
No, na pewno też są różne naciski gospodarcze, czy sankcje.
Nawet nie myślę, żeby nie mógł, pewnie by się mógłby zająć, bo czemu nie, ale pytanie, czy skutecznie. Ale no, czy Joe Biden się zdecyduje, żeby nałożyć sankcje? Czy Andrzej Duda i Mateusz Morawiecki się zdecydują, żeby nałożyć sankcje na Chiny?
Witali te chiński samolot z tymi
świetnymi maseczkami chińskimi. Na przykład no, prezydent Duda przeprosił za swoje działania szkodliwe dla Polski na kierunku komunistycznych Chin i Rosji. Ani słowa.
Ani słowa.
Ani słowa. Czy ktoś z propagandy rosyjskiej, komunistycznej w Polsce został ukarany? Słyszałeś o jakimś procesie za kłamstwa na temat tej broni biologicznej komunistycznych Chin, czy za kłamstwa w sprawie wojny Rosji przeciwko Ukrainie? Nie ma. Billboardy "To nie nasza wojna" wiszą w centrum Lublina w tej chwili. Nie? Ukarany zostałem ja za to, co mówiłem, i to się okazuje prawdą. Nie? To tylko zobaczcie, przeciwko tym, którzy mówią prawdę o komunistycznych Chinach, bo przypominam, że to komunistyczna partyjna, taki dziennik partyjny Global Times nakazał ukaranie telewizji "Idź pod prąd" i zobaczcie, rząd RP zrealizował ten nakaz, to ja mam wyrok. A ci wszyscy kłamcy, ci wszyscy, którzy prowadzili dezinformację, którzy kolaborowali z Rosją lub z komunistycznymi Chinami, są bezkarni.
Czy w takim razie, już kończąc ten temat cenzury na Facebooku, czy dalej pozostajecie użytkownikami Facebooka, czy lepiej jednak wyjść i już nie zajmować się tym portalem? Co sądzicie na ten temat?
No ja mam konto na Facebooku. Czasem tam patrzę, coś podaję. To,
wiecie. Czy nie lepiej zbojkotować?
Jezus powiedział coś takiego, że nie możecie wyjść z tego świata, gdzie jest zło i grzech. Ja was posyłam z misją do tego świata. Nie? Macie pozostać czyści, czyli my mamy nie kłamać, nie dezinformować, ale będziemy działać w grzesznym świecie, także w kłamliwych mediach, w kłamliwych platformach i tak dalej, i tak dalej. Tak rozumiem swoją misję zleconą przez Jezusa Chrystusa, żeby mówić prawdę i dawać przykład świętego życia. Nie? To pokazujemy także na Facebooku. Póki nas nie zablokują.
Wycenzurują z Facebooka, to sami odejdziemy, to jeszcze bardziej będziemy wycenzurowani.
Trzymamy się na Facebooku.
To tak jak komuniści chcieli tych z Solidarności, tych takich prawdziwych działaczy solidarnościowych, którzy się nie godzili na kolaborację, tak jak biskupi katolicy kazali, żeby się dogadać z komunistami i umożliwić im dalsze rządy do dzisiaj. Ci ludzie z Solidarności, no oni zostali zmuszeni do wyjazdu z Polski. Nie? Pan Żukowski, spotkaliśmy się na Florydzie, pozdrawiam bardzo serdecznie. I oni zostali zmuszeni. Ich bito, grożono śmiercią i tak dalej. No, na Facebooku na razie nas nie biją, nie grożą nam śmiercią. Znaczy tam niektórzy grożą, ale no nie sam Facebook, nie? To ci pokrzywdzeni przeróżni, tacy jak to sędzia Klimkowski powiedział, szczerzy katolicy, nie? To tam się tym zajmują od czasu do czasu, oczywiście i nie wszyscy, ale się zajmują. No i my dobrowolnie no, nie ustąpimy pola. No, jak nas wyrzucą, to wejdziemy gdzie indziej, ale na razie się trzymamy i to nawet dość dobrze. Tam te nasze zasięgi na Facebooku, to Michania mówiła, że nawet rosną, nie? Jakoś.
I tym akcentem kończymy pierwszy temat. Proszę o dżingiel i przechodzimy do drugiego tematu w dzisiejszym programie. Wczoraj w całym kraju odbyły się protesty ogólnopolskiego strajku kobiet po śmierci ciężarnej 33-latki, która w maju zmarła w szpitalu w Nowym Targu. Strajkujący twierdzą, że do śmierci by nie doszło, gdyby kobiecie udzielono odpowiedniej pomocy. O tym teraz porozmawiamy. Prosimy też o wasze komentarze i pytania. To nie jest jedyny przypadek śmierci ciężarnej kobiety w naszym kraju. Czy uważacie, że ustawa aborcyjna, zwana także kompromisem aborcyjnym, prowadzi do tego typu tragedii, tak jak mówią działaczki ze strajku kobiet?
Nie sądzę, że ustawa, bo akurat te przypadki, które podają, no w tej ustawie byłyby uwzględnione. Gdyby tam postępowano tak jak w ustawie, to prawdopodobnie by te kobiety żyły, także tu nie sądzę, że akurat tu ustawa zawiniła, przynajmniej nie w tych konkretnych przypadkach, tak jak są opisane. Ja nie znam procedur medycznych, nie znamy też szczegółów tam dokładnie, jak to wszystko przebiegało, jakie były szanse na uratowanie życia. Ale na tyle, jak to jest opisywane nawet przez te przedstawicieli strajku kobiet czy tych protestów, no to właściwie sami nawet przyznają, że często, że no, gdyby postępować zgodnie z ustawą, to by było uratowane życie.
Rzeczywiście te procedury dopiero się rozpoczęły. Dzisiaj będą przesłuchiwany personel medyczny, ale na przykład mecenas Jolanta Budzowska, reprezentująca rodzinę zmarłej Doroty, powiedziała w rozmowie z WP, że lekarze dopuścili się rażącego zaniedbania w dokumentacji medycznej. Przy przyjęciu pani Doroty odnotowano całkowicie bezwodzie. Szanse na przeżycie płodu były minimalne, jeśli nie zerowe. W miarę upływu czasu rosło ryzyko wstrząsu septycznego. Lekarze mieli 3 dni na monitorowanie stanu zdrowia pacjentki i odpowiednie decyzje. Dodatkowo pani Dorocie nie został przedstawiony jej stan rzeczywisty zdrowia i to, jakie są możliwe, zgodne z nauką medyczną rozwiązania i co się z nimi wiąże. Pozbawiono ją prawa do decyzji. Z kolei szpital w Nowym Targu wydał oświadczenie, że pacjentka była informowana o stanie zdrowia swoim i dziecka i rozumiała sytuację jako osoba zawodowo związana ze środowiskiem medycznym. Mamy 2 skrajne stanowiska i rzeczywiście na razie...
Tak, ale nawet z tego stanowiska tej pani wynika, że no, to lekarze nie zastosowali procedur, a nie,
że procedury są złe.
Akurat w tym przypadku były złe, no tu lekarze mówią, że zastosowali przynajmniej część.
No myślę, że to ma trochę szerszy kontekst. Nie chodzi o samą ustawę, bo tu rzeczywiście ustawa w razie konfliktu, co wybrać, życie matki czy życie dziecka, daje kobiecie prawo wyboru i daje lekarzom możliwość wybrania życia matki kosztem życia dziecka, żeby ratować życie matki. I oczywiście kobieta, jak każdy wolny człowiek, ma prawo poświęcić swoje życie, ale nie można od tego od niej wymagać ustawą, czy też jakimś naciskiem personelu medycznego. I tu myślę, że nie ustawa jest winna, ale pewna nagonka, którą robi prokuratura. Bo z jednej strony nie tylko prokuratura, można tak powiedzieć, ale prokuratura ma takie wytyczne, żeby w przypadku, kiedy dojdzie do zabicia dziecka, nawet w tym przypadku ratowania życia matki, to żeby być taka bardzo, że tak powiem, nieprzyjemna dla lekarzy i lekarze się boją. Lekarze, już poszła fama, że tak działa prokuratura i lekarze się boją, stąd zwlekają. W tym przypadku również widać było, że jest zwłoka. Nie wiemy do końca, czy za zgodą matki, świadomie poinformowanej.
Zdania są właśnie różne.
Tego nie wiemy, stąd nie rozstrzygamy, nie? Ale wiemy, że jest taka nagonka. Wiemy, że ten szpital się nazywał Jana Pawła II i że tam chyba od iluś tam lat nie przeprowadzono żadnego zabicia dziecka, nawet w przypadku właśnie ratowania życia matki. Ja celowo unikam słowa aborcja, żeby pokazywać, że to jest straszny dramat. To jest straszny dramat, czyje życie wybrać. To jest straszny dramat dla matki, dla rodziców, dla całej rodziny, dziadków i oczywiście dla lekarzy. I tu nie można tak zbytnio oferować jakichś takich szybkich recept i tak dalej, nie? Tylko myślę, że lekarz powinien się nie bać wykonywać swojego zawodu i ratowania pacjenta. W przypadku wyboru między życiem jednym a drugim, to tu życie matki powinno być priorytetem. I też oczywiście nie powinno być takiej jakiejś nagonki na te matki, nie? Bo teraz część kobiet mówi, że one się boją zachodzić w ciążę i ewentualnie rodzić, bo jak będzie zagrożenie ich życia, to nie będą miały prawa uratować swojego życia.
Ale obecnie w Polsce aborcja jest właśnie dopuszczalna w przypadku...
Tak, ale tu nie mówimy o ustawie.
Zagrożeniu życia kobiety i mówimy o pewnym ciąży z gwałtem.
Stanie faktycznym.
Mówimy o takiej nagonce.
Rozumiem.
I tu nagonka, to jest pierwsze działanie niektórych prokuratorów, takich dyspozycyjnych dla tego lobby biskupiego, katolickiego. A z drugiej strony, myślę, że właśnie to biskupi katolicy stoją, albo politycy, którzy chcą się przypodobać biskupom, bo to może być tak, jest taki mechanizm takiego zadawalania bez rozkazu, nie? Że politycy tacy jak Ziobro czy inni, tak wiedzą, czego oczekują biskupi, to nawet biskup nie musi dzwonić tak jak tam do Morawieckiego, daj 20 milionów, nie? Bo tu trzeba kasy, nie? I Morawiecki mówi, już się robi, księże tam nawet nie biskupie, bo to Ryzyk tak dzwonił, nie? Także nie musi być taka jawna deklaracja złożona, tylko oni chcąc jak gdyby tak łasić się, przypodobywać się politykom, będą właśnie takie jakieś nieformalne wytyczne prokuratorom i który tam ich posłucha, to będzie takie rzeczy robił i wtedy mamy do czynienia z sytuacją takiego strachu i terroru, który się pojawia w społeczeństwie. A mówienie, że mamy ufać tam prokuraturze, mamy ufać tam, wiecie, Ministerstwu Zdrowia czy czegoś takiego, to już budzi uśmiech u Polaków. Zaufanie do państwa się skończyło i to jest zbrodnia PiSu. Zbrodnia społeczna PiSu polega na tym, że zniszczył resztki zaufania do państwa polskiego, do prokuratury, do Ministerstwa Zdrowia, do samorządów, do policji i tak dalej, i tak dalej. To jest ich największa zbrodnia społeczna. Zniszczenie państwa polskiego przez całkowite praktycznie już likwidacja zaufania obywateli do władzy.
Dorota z Nowego Targu nie żyje, bo polskie prawo antyaborcyjne zabije, a z lekarzy czyni politycznych sługusów zamiast ekspertów od ochrony zdrowia. Dorota nie żyje, bo lekarze się nie buntują, napisał Strajk Kobiet na Facebooku.
Nie prawo, tu właśnie Czarek powiedział i ja też to jasno... Prawo,
system jakiś, jakby powiedział.
System okołoprawny.
Ustawa, waszym zdaniem, jest dopuszczalna. Ustawa aborcyjna.
To,
z 1993 roku.
Ta ustawa nie ma tu nic do rzeczy, bo ona dopuszczała wybór
ale jest
życia
wyrok...
dziecka, zabrania życia dziecku, żeby uratować matkę. No to tu ustawa nie ma nic do
jest
rzeczy.
Jest jeszcze wyrok z Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku. O tym mówiła m.in. posłanka Lewicy.
Mówię, nawet ta
Anna
strona, że tak... jak nazwać, no, mówiąca o tym, żeby to rozszerzyć i tak dalej, przyznaje, że nawet po tym wyroku Trybunału Konstytucyjnym w tym przypadku było prawo, czy żeby ratować matkę przez poświęcenie dziecka.
No tak, ale mówi się właśnie,
tu,
mówi ta posłanka,
nawet, no,
że ten
tu nawet
wyrok...
nie taki wybór był, bo chyba już tego dziecka się nie dało nawet uratować.
Że
tak
ten wyrok wywołał wśród lekarzy efekt mrożący i medycy boją się podejmować decyzję o przerwaniu ciąży,
tak,
nawet gdy jest to legalne.
O tym efekcie mrożącym mówię, nie ustawa, nie prawo, tylko pewna praktyka pisowskiego rządu i biskupów katolickich. To spowodowało ten efekt mrożący i teraz ludzie się boją, protestują i tak dalej. I efektem tego, to jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć, efektem tej chorej polityki biskupów katolickich, którym, że tak powiem, jedzą z ręki i słuchają jak pieski część polityków obecnego establishmentu, będzie za parę miesięcy... można powiedzieć, całkowita praktycznie jakaś legalność zabijania dzieci z przyczyn innych niż ta, o której mówimy, że jest życie matki. Będzie tam zaraz zdrowie, będą względy ekonomiczne, będzie jeszcze różne inne jakieś...
Każdy powód będzie dobry.
Każdy, czyli ilość zabijanych dzieci w wyniku działań PiS-u wzrośnie nam lawinowo za, no, może nie parę miesięcy, to może będzie rok czy dwa.
Tym zdaniem kończymy drugi temat i zapraszamy na temat trzeci. Sąd uznał, że znieważenie Jana Pawła II jest obrażeniem uczuć religijnych. Wygrana. Krakowski sąd zdecydował, znieważenie świętego Jana Pawła II jest obrazą uczuć religijnych. Czytamy na Twitterze Ośrodka Monitorowania Antypolonizmu. O to właśnie walczyliśmy. Ta argumentacja otwiera drogę do skazywania z artykułu 196 Kodeksu Karnego osób znieważających świętego Jana Pawła II. Pełną treść uzasadnienia opublikujemy niezwłocznie po tym, jak ją otrzymamy. Przyda się wszystkim, którzy będą zgłaszać przestępstwa związane ze znieważeniem świętego Jana Pawła II. Chodzi o sprawę Franciszka Wetulaniego, który nazwał papieża między innymi, tutaj bardzo brzydkie słowo, śmieć, gnida, kanalia, papieskie, ścierwo. To te określenia. I pytanie do was, czy waszym zdaniem powinno się skazywać takie osoby za takie słowa na temat papieża Jana Pawła II z artykułu 76 Kodeksu Karnego, czy jednak nie?
Mi to przemknęło przez myśl, jak rozpoczęła się ta batalia po filmie TVN-u pokazującym to, że Jan Paweł II musiał wiedzieć, że to było, wszyscy wiedzieli, że część księży to zbrodniarze, pedofile, ale dla ratowania systemu, nie dla ratowania dzieci, czy nie zgodnie z wolą Boga, czy żeby wartości chrześcijańskie realizować, kryli te zbrodnie, przenosili z parafii na parafię. Działo się to od dziesiątek, być może setek lat. I o tym wszyscy biskupi doskonale wiedzieli. Nie? I już wtedy mi przemknęło przez myśl, że ta strona katolicko-narodowo-socjalistyczna zamknie debatę o papieżu, powołując się na to, że przecież on już jest obiektem kultu katolików, że mają się do niego modlić inaczej, no bo jest obiektem kultu, czyli jakąś mu tam cześć nadludzką czy półboską oddają katolicy i że z tego paragrafu, z tego 196 zamknął dyskusję na temat tego, czy Jan Paweł II wiedział, czy nie wiedział, czyli mamy
taki
osobę...
jest cel twoim zdaniem?
Osobę z życia, poczekaj, osobę z życia naszego, nie? Historyczną osobę, która żyła, działała w tym czasie mniej więcej, która, w którym i my żyjemy. I teraz akurat o tej osobie nie wolno mówić pewnych rzeczy. Nie?
Ale on już jest świętym no to Kościoła właśnie, katolickiego.
A jak nasz Kościół by na przykład Czarka ogłosił świętym? I co?
Można, no,
no można. No,
w sumie nawet, w Biblii, ja nawet nie według muszę, Biblii Czarek jest
nie
święty.
Muszę tu dużo ogłaszać, bo Biblia inaczej niż w Kościele katolickim właśnie, definiuje prawdziwą tym, tak. świętość. Prawdziwa świętość to jest grzesznik, który jest paskudny, który zasługuje na potępienie, na odrzucenie na wieki od oblicza Boga, przyjmuje ułaskawienie w Jezusie Chrystusie. Jezus Chrystus umarł za grzechy Czarka, moje, Euniki, twoje też, raz na zawsze na krzyżu Golgoty. Jego ofiara była doskonała, czyli zmyła wszystkie grzechy wszystkich ludzi. Za wszystkie grzechy wszystkich ludzi Jezus umarł, a potem zmartwychwstał. I teraz stoi i kołacze do każdego. To Księga Apokalipsy, 3 rozdział, 20 werset, sam Jezus mówi. Oto stoją u drzwi i kołacze. Czyli Jezus zrobił to, co trzeba, zmartwychwstał, żyje, niesie to tobie, chce ci dać to przebaczenie grzechów, obmycie cię ze wszystkich twoich grzechów, a ty musisz zdecydować, chce lub nie. Bo Jezus powiedział, oto stoję u drzwi i kołacze. Jeśli kto, czyli jeśli ty posłyszysz Jego głos i drzwi otworzysz, to jest twoja wolna wola, twoja decyzja, wtedy Jezus mówi, a to wjeżdżam na chatę. Wejdę do Niego i będę z Nim wieczerzał, a On ze mną. Wieczna impreza,
takiego człowieka
życie
już Biblia
wieczne.
Nazywa
I ten człowiek
świętym.
Jest obmyty ze wszystkich grzechów, ale nie, że on jest jakiś, wiecie, nad człowiekiem, nad ludziem, że jakieś, wiecie, nigdy nie zgrzeszy, nie krzyknie, nie zrobi tam jeszcze czegoś gorszego, tylko że Jezus go obmył i w oczach Boga Ojca krew Jezusa oczyszcza mnie, Czarka, ciebie ze wszystkich grzechów i jesteśmy święci w oczach Boga. No i co? I to jest wiara wszystkich chrześcijan biblijnych, wszystkich tam w przybliżeniu, można powiedzieć, protestantów. To co teraz, jak ktoś powie coś przeciwko protestantowi, no to każdy chrześcijanin biblijny jest święty, to co teraz, Ziobro, myślicie, że wyślę prokuratora i z paragrafu 196 będzie bronił naszej czci? No, idea jest taka, że ci, którzy tu się jawią jako pokrzywdzeni, w moim procesie, jeden z nich pozwolił sobie no, wysikać się na drzwi naszej siedziby. Nie? I sąd powiedział, że to tak można. A jak ja, cytując Biblię, mówię o katolickich sakramentach gnój, no to sąd mówi, że tak nie można. I to jest katolicka Polska.
I nie możesz powiedzieć na objawienie fatimskie zjawa również.
Tak. Oczywiście, no, ja wracając do tego słownictwa, nie pochwalam
straszne...
takiego słownictwa, nie używam tego rodzaju słownictwa, jak ten pan w odniesieniu do Jana Pawła II, też do innych również, nie? Ale tym powinien się zajmować sąd cywilny. Cywilny, czyli ktoś się tam poczuł obrażony, powiedzmy krewny Jana Pawła II, czy tam, nie wiem, jakiś wielbiciel, czy przyjaciel, czy przyjaciółka, no już ktoś tam tego, no i on składa pozew cywilny przeciwko temu, no i żąda tam, w tych procesach nie ma więzienia, tylko jest przeproszenie, ewentualnie jakieś tam odszkodowanie, nie? I koniec.
Tu zdaje się 2 lata
tutaj
więzienia
mamy,
grożą.
Że na straży Kościoła katolickiego ma stanąć inkwizycja, nie? Państwo... razem z Kościołem. Tu Joe Łosiak taki bardzo ładny memik przedstawił na swoim właśnie Facebooku, bo akurat o Facebooku. Nie wiem, czy możemy... O, zobaczcie. Kościół i władza. Ciekawe. No, on jest obywatelem amerykańskim, nie? Zrobił to z Ameryki. No to nie wiem, czy prokuratura tu podskoczy, nie? Ale... Ale to pokazuje dobrze, co się dzieje w Polsce. Mamy sojusz katolickiego ołtarza i pisowskiego tronu. Wcześniej tak samo kolaborowali Platforma i PSL z biskupami katolickimi i też im różne uprzejmości i finansowe robili. I wprowadzili, bo to przecież za Platformy też ten przepis był, Platforma też i PSL się na to godzili, że biskupi sobie utargowali u swoich pupilków, u władzy okrągłostołowej, właśnie taką obronę swojego status quo. Nie? Teraz jest dyskusja w Sejmie, już drugie czytanie, żeby to jeszcze rozszerzyć. Nie? I to jeszcze mówią, że to jest w obronie chrześcijaństwa. To jest oczywiście ugarstwo najwyższej marki. Bo Kościół katolicki z chrześcijaństwem, z Jezusem Chrystusem nie ma nic wspólnego. Wyrzekł się Jezusa Chrystusa, wyrzekł się Jego Ewangelii o darmowym zbawieniu. W to miejsce wprowadził sakramenty, wprowadził dobre uczynki i wprowadził członkostwo w Kościele jako drogę do nieba. Poza Kościołem katolickim rzekomo nie ma zbawienia, nie? To są bzdury, to są kłamstwa. To jest uzurpacja. Kościół katolicki z Jezusem Chrystusem nie ma nic wspólnego. Stąd jak któryś z posłów łże, że broni chrześcijaństwa, w rzeczywistości broni biskupów katolickich i ich kłamliwego systemu zniewalania ludzi i odciągania ich od Boga, nie prowadzenia do Jezusa.
Czarek, chciałbyś coś dodać? Odnośnie tego zwycięstwa obrony chrześcijaństwa, tak jak czytamy na stronie Ośrodka Monitorowania Antypolonizmu.
Też ciekawa instytucja. To nie jest tylko profil, to jest faktycznie instytucja. No komuś się pomylił po prostu. To nie paragraf 196 kodeksu karnego, tylko artykuł 24 kodeksu cywilnego powinien być stosowany.
I kto tam, się tam ganiają po sądach.
I wtedy to rozumiem, a tutaj akurat Jan Paweł II ma mieć szczególną, nawet nie ochronę, no bo to to... ludzie, którzy się wypowiadają o Janie Pawle II, mają być szczególnie prześladowani. Tak to wygląda, ale też nie wiem, czy... No bo jak o Janie Pawle II, to o innych papieżach może też, to może w ogóle o księżach.
No skoro na przykład też są święci.
No, też chyba, no, ale dlaczego tylko święci?
Nie tylko święci.
To religia to nie tylko święci, nie?
No właśnie.
Błogosławieni, w ogóle duchowni.
I zdecyduje sąd.
Bo w ogóle o katolikach żadnych nie będzie można.
No tak chyba też na przykład te proponowane zmiany ustawy i kodeksu karnego.
Tam to już to
Solidarną
to są piękne zmiany. No raz, że
to idą w tę stronę.
Leżenie czy wyszydzanie kościoła lub tam związku wyznaniowego, wyszydzanie dogmatów i tam obrzędów, a jeśli w środkach masowej komunikacji to jeszcze 3 lata, a nie 2. I to 3 lata już do 3 lat pozbawienia wolności, a nie tylko ewentualnie ograniczenia.
I teraz zobacz definicję środków masowego przekazu. Czy na przykład jak my mamy spotkanie protestanckiego kościoła i transmitujemy to na żywo, to jest środek masowego przekazu, czy nie?
Tak, a jak sobie wrzucisz na ściankę na Facebooku?
Już po tobie, już po tobie. Jest taki piękny kabaret Polsatu, zdaje się, jak tam śpiewają sobie, jakie to przestępstwa popełnili, bo tam powiedzieli coś na religię katolicką albo na księdza i morał jest końcowy taki. No szkoda, że nie jestem księdzem, bo przenieśliby mnie tylko na inną parafię, a tak siedzę w więzieniu. To jest oczywiście kabaret, ale zobaczcie, PiS z państwa polskiego robi kabaret.
A jeszcze drugi, poprzedni paragraf jest o złośliwym przeszkadzaniu tam w obrzędach. To teraz ma być wykreślone słowo złośliwe.
No i teraz zobacz.
Przeszkadzanie. No ja pytam, jak dziecko się rozpłacze na mszy.
No to 3 lata. 3 lata.
To przeszkadza, może nie złośliwie.
Czy dziecko ma 3 lata.
Ale przeszkadza.
Ale właśnie,
i dostanie 3 lata, rodzic... będzie miało 6, pójdzie do szkoły prosto z więzienia.
Jak ktoś jedzie drogiem i przypadkiem trafi przed kondukt pogrzebowy, no i się będzie musiał zatrzymać, no to...
A na przykład jakiś sąsiad nie będzie akurat tego człowieka lubić, no i...
A jak mszę będą odprawiać...
Więzienie gotowe.
A sąsiad kosiarkę włączy. To jest przeszkadzanie, czy nie?
No a jak nie?
Jak nie, jak tak!
nawet złośliwa, można by powiedzieć. My tutaj się śmiejemy, drodzy Państwo, ale
to jest rzeczywistość pisowska.
Przez łzy i jeszcze ostatni temat, również taki katolickim sosem oblany, dżingiel. I prosimy bardzo. Na ten deser, temat z naszej sondy, przypomnę, czy katolicy celebryści, na przykład Rafał Patyra, uratują moralność seksualną Polaków? Tak, na pewno. Nie. Nie wiem, czy będzie skutek odwrotny, czyli zgorszenie. Zaraz zobaczymy wyniki sondy, przynajmniej częściowe. A w międzyczasie o co chodzi? Bo może niektórzy z Państwa nie wiedzą, co tu się dzieje. Rafał Patyra, czyli dziennikarz, prezenter telewizyjny, zaprasza na marsz dla życia i rodziny, który odbędzie się w tę niedzielę w Warszawie.
Katolicki marsz dla życia i rodziny, który ma tam trwałość rodziny, nierozerwalność małżeństwa, wierność małżeńską. To wszystko ma być tam wychwalane. No, jedźmy dalej.
Nie byłoby w tym może nic dziwnego, gdyby nie fakt, że dziennikarz, tak jak mówiłeś, znaczy jeszcze tak podprowadziłeś, nie jest wzorem, jeśli chodzi to, o rodzinne
wartości. To eufemizm.
Co też natychmiast wspomnieli.
Zdradzał żonę, ma kochankę, czy miał kochankę. Miał. No znaczy, nie wiemy, teraz nie wiem, dzisiaj. Ale... No, przynajmniej o tamtej kochance
twierdzi,
to wiemy. Teraz twierdzi, że nie ma, ale kto by takiemu wiarołomcy wierzył, nie? Chyba, że ci, którzy pójdą za jego przykładem
bo właśnie
na ten
kochanka chyba nie wierzy.
No, tamta kochanka chyba nie wierzy, nie? Dziecko też miał.
Kochanką ma dziecko, z dzieckiem nie ma za bardzo kontaktu, bo matka dziecka, a także babka nie chcą, żeby miał tego, ten
tak
kontakt.
Mówi, przynajmniej tak. Nie są to osoby mu przychylne, stąd mówię, że nie wierzą mu.
A cóż, ja się tym kobietom nie dziwię. Nie dziwimy się.
Ale pomimo tego kryzysu Rafał Patyra mówi, że jego małżeństwo przetrwało i to dzięki właśnie jego wierze. Także nie wiem, co wam się nie podoba, dlaczego się czepiacie, skoro wszystko się skończyło dobrze.
To, że ten człowiek jakoś tam sobie poskładał jeszcze życie, to fajnie, życzę mu jak najlepiej. Ale to, że on ma czelność, że on nie ma jakiejś krzty wstydu, honoru, żeby zejść ze sceny publicznej, przynajmniej w tym obszarze. Niech się zajmuje ekonomią, sportem, nie? Tam...
Zajmował się.
No i niech, i proszę bardzo, i tu nie tego.
No prowadził jak też on robi, religijny program.
Jak on robi program religijny, jak on jest...
Ale to jest najlepsze, tak. Bo to jest program religijny o tytule Rodzinny Ekspres.
Do kochanki się spieszył! To chyba tak!
Pomagać...
Spieszno mi to...
Miał pomagać rodzinom w głębszym przeżywaniu istoty rodzinności w duchu chrześcijaństwa.
No, to tak. No.
W końcu skończyli.
Ileż
prawie
to było
300
tych przykładów. No, tam najbliższe otoczenie Jarosława Kaczyńskiego, zarówno rodzinne, jak i, że tak powiem, jego ulubieni posłowie, nie? Jakieś tam pięta, czy różne takie sprawy. No, sprawa Ordo Iuris, to już w ogóle miało być tam później sobie jaja takie robili z tego lewicowi ci internauci. Tam to Juris na różne inne tam przera.
Ordo,
i różne takie były jazdy. No oczywiście ten kondukt, który Jędraszewski z Kaczyńskim prowadzą, drugi ślub katolicki, bo jeden to za mało. Mam na myśli tego, co już tam gdzieś wyemigrował, nie? Z szefostwa telewizji. Potem, o tu widzicie, pierwsza żona katolicka, tu druga, obie żyją, żeby nie było, no bo jak wdowiec, no to bym rozumiał, ale obie żyją, a ślub katolicki, widzicie, Jarek prowadzi, Orszak błogosławi, z tyłu Jędraszewski. Słuchajcie, kto poważnie w świecie katolickim traktuje wierność małżeńską? Dziewictwo.
No trudno znaleźć właśnie takiego człowieka.
Bo takie są przykłady. Biskupi tolerują pedofilię. 10% księży to zboczeńcy. Reszta ma baby na boku i tak dalej.
Jak tylko jedną, to dobrze.
No baby w liczbie mnogiej. W liczbie mnogiej, nie? To jak zwykły Kowalski, Nie mówię o Marianie, nie? No bo on też tutaj trochę może akurat wzorcem nie jest, nie? Ale przynajmniej uczciwie to tam, znaczy w sensie, no przyznaje się i nie udaje tu wzorca katolickiego w tej sprawie. Chociaż mu proponowali. Marian mówił, że żeby go odciągnąć od nas, to przyszedł do niego jakiś wysoko postawiony ksiądz z Kurii i proponował mu prowadzenie zajęć dla rodzin. Właśnie
A na siłowni?
Nie, właśnie tam pożycie, tam jak tam i różne takie. Jak ludzie mają żyć tak, jak Bóg przykazał? Jak ci, którzy im mówią te rzeczy, żeby oni tak żyli, są totalnym zaprzeczeniem tych wartości. Totalnym. Są albo zboczeńcami, albo na K, trzeba by ich powiedzieć, babiarzami, o tak, nie mylić z nazwiskiem, nie? Podobno jakiś porządny, nie? Tylko tam trochę gorzej to można powiedzieć. Albo, no, wiecie, nie interesują się swoimi dziećmi i różne takie rzeczy. Zwykły lud, mając takich przywódców, takie autorytety religijne, oczywiście, że będzie żył dużo gorzej. I zobaczmy moralność Polski. I zobaczcie siłę oddziaływania Kościoła katolickiego.
Dziennikarka Blanka Aleksowska na Twitterze tak podsumowała to nawoływanie Rafała Patyry, który mówił o trzech powodach, dlaczego warto wziąć udział w marszu. Jednym z powodów jest opcja znalezienia nowej kochanki, też prawicowej, oczywiście takiej konserwatystki.
Jak
wtedy nawet
pięta.
Wpadka się nie liczy, bo dobre geny trzeba maksymalnie rozprowadzać.
No to już sobie ludzie jaja robią z tych celebrytów katolickich i z przykładu Kościoła rzymskokatolickiego. Także to widać, że Kościół katolicki skończył swoją misję moralną w Polsce. On już niczego dobrego nie zrobi nawet w tym temacie. On oczywiście już od czasów reformacji wyparł się Chrystusa. Na Soborze Trydenckim powiedział, że nie wystarczy to, co Chrystus zrobił. Nie wystarczy zaufanie Chrystusowi, tylko trzeba jeszcze sakramenty i dobre uczynki, czyli odrzucił Ewangelię Jezusa Chrystusa o darmowym zbawieniu. A teraz praktycznie upadek moralny najwyższych dostojników kleru i tych pseudocelebrytów katolickich powoduje, że Kościół katolicki skończył nawet misję jakiejś tam, że tak powiem, budowania poziomu moralności w Polakach. Passé, nie ma.
To skąd wziąć tą moralność i moralnych ludzi?
No my pokazujemy. Słuchaj, tu. Tylko Jezus ci może pomóc, nie Kościół. A na pewno nie Kościół katolicki. Sam zacznij czytać Biblię. Zobacz, na czym polega prawdziwe chrześcijaństwo. Musisz się sam przekonać. Nikt ci tego nie powie. No, chyba, że oglądasz telewizję Idź Pod Prąd, no to my cytujemy Jezusa. Dalej. I to jest zadanie, mniej więcej z którym też pojechałem do Stanów Zjednoczonych wraz z ekipą naszą. Polacy muszą zobaczyć alternatywę. Muszą zobaczyć prawdziwych uczniów Jezusa Chrystusa, którzy rzeczywiście, choć popełniają błędy, to na poważnie traktują te nakazy moralne, także seksualne Jezusa Chrystusa, prowadzą wzorowe życie rodzinne, mogą się poszczycić swoimi dziećmi dobrze wychowanymi, mogą się wiernością żonie pochwalić, nikt tego nie zaburzy. Zobaczcie, mnie śledzili na wszystkie możliwe sposoby i znaleźli, że powiedziałem dupa, gnój i zjawa. Tyle.
Ale mamy,
na mnie znaleźli.
Mamy fragment mowy sędziego Zaręby, który skazał cię na 8 miesięcy ograniczenia wolności, ale powiedział, że masz kryształową opinię. Możemy pokazać wam ten fragment.
Sąd dołączył sobie aktualne dane o karalności i aktualny wywiad środowiskowy oskarżonego. Oczywiście nie był karany. W miejscu zamieszkania ma opinię, no, kryształową. Kto tu dużo mówić? Tak kurator napisał.
Kryształowa opinia, ale 8 miesięcy,
ale dupa zbita.
20 tysięcy kosztów procesowych. Trzeba.
No, ciekawe, jak tam sumienie. Zasądzić. Jak tam sumienie będzie to znosić. Zobaczymy.
To sumienie pana sędziego jest bardzo ocieplane milionem na koncie. Złotych.
O czymś nie wiem.
Tak ma w zeznaniu majątkowym z zeszłego roku.
I myślisz, że to przykryje wyrzuty?
Zobaczymy.
Dzisiaj słodko-gorzki ten program. Trudno może jakieś optymistyczną myśl na koniec, ale myślę, że to, co powiedziałeś o tym, gdzie szukać prawdziwej moralności i prawdziwej odnowy, to jest ta optymistyczna myśl.
Potrzebujemy też szybko kościołów prawdziwie chrześcijańskich w Polsce. I też, żeby było jasne, nie wszystkie kościoły protestanckie są, można powiedzieć, godne polecenia, czy mogą ci pastorzy, czy ludzie tam żyjący mogą być wzorem. Nie? To też, to zepsucie dotknęło też poważnej części kościołów protestanckich. Dlatego my mówimy o uczniach Chrystusa i o żywych wspólnotach uczniów Jezusa Chrystusa. Jakbyście sobie przeczytali ostatnią księgę, wystarczy tam pierwsze trzy rozdziały Księgi Apokalipsy, zobaczycie tam 7 kościołów. Jezus pisze do 7 kościołów, nie? Różnych. I 5 z nich jest nagannych. 5 z nich podlega krytyce Jezusa. Tylko 2, czyli zobaczcie, mniejszość kościołów, nawet z tych już chrześcijańskich, nie tam z tych, co się podszywają pod chrześcijaństwo, tak jak kościół katolicki, to tylko 2 na 7 były bez zarzutu. Także to też weźcie pod uwagę. Musimy pokazać żywe wspólnoty chrześcijańskie Polakom. To jest jedyna metoda, żeby zatrzymać upadek moralny naszego narodu. Na razie rząd PiS stara się zniszczyć prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa. Zobaczymy w tej wojnie, kto zwycięży. Uśmiecham się, bo trochę wiem. No.
I na koniec...
Tutaj jest.
Na koniec prosimy o wyniki sądy. Czy katolicy celebryci, na przykład Rafał Patyra, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, uratują moralność seksualną?
Pytania są tendencyjne.
No właśnie. Tak, na pewno
87.
9%, ale... Jednak, patrzcie, jest trochę na
tak. Na pewno.
Nie wiem, czy to jest tak, na pewno.
No, rozumiem, że se jaja robiliście.
No. Ale jednak jakiś procent jest. Nie 53%, czyli najwięcej. Nie wiem, 5%, skutek odwrotny, zgorszenie 34%. Dziękujemy
wszystkim.
Polska
jest nie tylko podwójne zaprzeczenie, jest też podwójne potwierdzenie, które jest zaprzeczeniem.
I to kto cię zrozumiał?
Czarek, co teraz właśnie? Co mają nasi widzowie powiedzieć w tym momencie? No w każdym razie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w sądzie i
dziękujemy za wsparcie.
Tak, za
Kubi
wsparcie.
To Kraken jest. Napisało. Idemy pro wolność. Pozdrawiam do Lublina.
To chyba po czesku. Pozdrawiamy naszych widzów
serdecznie.
Z Republiki Czeskiej, też rozsianych jak Polacy po całym świecie.
Dziękujemy za tym wszystkim, tym wszystkim, którzy nas wsparli w tym miesiącu. Mamy na razie 438 gitar, czyli 438 wpłat. Naszym celem jest przynajmniej 1000. To jest 1000 gitar, które grają nam prawie co miesiąc. I możecie nas wesprzeć na idźpodprąd.pl/wsparcie albo na Patronite. patronite.pl/idźpodprąd bez polskich znaków.
Przypominam, że oni próbują nas też zniszczyć finansowo. Rząd PiSu też nam zablokował konto na krótki czas, bo zrobiliśmy trochę szumu i szybko odblokowali w rządowym banku. Oczywiście ten proces, to jest ogromny wydatek. Teraz chcą jeszcze mi dowalić tam 20 ileś tego, żebym płacił za to, że spisują moje kazania. No kiedyś to przynajmniej tam jak rząd komunistyczny wysyłał tam różnych takich swoich funkcjonariuszy, żeby spisywali kazania, to tam ksiądz nie musiał płacić chyba za to, nie? No zobaczcie, jak PiS nawet i to potrafił, że tak powiem, zgłosić wniosek racjonalizatorski i dzisiaj ja muszę pisać, ja muszę płacić według sądu za spisywanie moich kazań.
Przecież ty powinieneś tekst przesyłać w ogóle przed wygłoszeniem do akceptacji.
A ty, to jest... Ale przepraszam, na jaki adres? Do Jarka,
do ustalenia.
Czy do arcybiskupa?
Nie, arcybiskup...
Jutro, drodzy państwo, o 18:00 będzie możliwość porozmawiania na żywo z pastorem Pawłem Chojeckim. Live z pastorem o godzinie 18:00. Właśnie taki poprocesowy, co było, ale przede wszystkim co będzie, jakie są twoje plany.
Episkopat Polski też zajął stanowisko w moim procesie i jeden z biskupów powiedział, jakbyście przynajmniej w minimalnym stopniu weszli w ekumenizm, to byśmy inaczej pogadali. Jaka jest nasza odpowiedź? To powiemy, co rzekł Cambron nad Wisłą.
Drodzy Państwo, kończymy.
Do wieprzów.
Kończymy. Jutro ostatni dzień wystawy Biblii w Janowie Lubelskim, tylko do godziny 12 w Janowskim Ośrodku Kultury, ulica Jana Pawła II, 3, Janów Lubelski, tak nomen omen. Wystawa dalej jedzie do Kraśnika. Też zapraszamy do kiosków, do Garmont, a także do Empików po nowy numer Idź Pod Prąd.
Tak, to takim można dawać znajomym. Wiecie, no tam wysłanie jakiegoś linka, obejrzy, nie obejrzy, a taką gazetę weźmie ze sobą, gdzieś tam będzie miał trochę wolnego czasu, to może rzuci okiem. Tu na przykład jest artykuł, gdzie sędzia amerykański z Teksasu, o ile dobrze pamiętam, który wykłada na UMCS-ie, to właśnie zajęcia prowadzi ze studentami, żeby im trochę, wiecie, tak jak gdzieś do... Aż dobra, wysłać, wiecie, misjonarza, żeby coś opowiedział jakiś o świecie prawdy, mówi, taki proces w USA byłby niekonstytucyjny. Zobaczcie, mamy konstytucję, ona mówi, że ja mam wolność słowa, a jakaś ustawa, jakiś punkt kodeksu zabiera mi wolność słowa, czyli unieważnia konstytucję. No, czyli polska konstytucja to jest, chyba że władza, że tak powiem, nie ma obiekcji do twoich wolności, nie? Także to jest w ogóle kpina, czeka nas poważna reforma państwa. Stąd zdecydowałem się kandydować na prezydenta, chyba że jakiś inny kandydat protestancki pojawi się lepszy, wtedy chętnie zrezygnuję, ale nasze środowisko Idziemy po Wolność mówi dość. Mówi dość łamania podstawowych praw obywatelskich, praw do wolności w Polsce. I zaczynamy. Idziemy. Możesz do nas dołączyć. Na razie nas jest jeszcze mało, ale wszystkie wielkie ruchy zaczynały się od jakiegoś małego początku, przypominam.
Zapraszamy do grupy Idziemy po Wolność na Facebooku. Mamy nadzieję,
jeszcze
że
na Facebooku.
Jeszcze nas nie zamknął na Facebooku. Tam już kilka tysięcy członków i najnowsze informacje również o tym, co się dzieje na odcinku kandydowania na prezydenta.
A jutro dzisiaj... o 18 na żywo można zadawać pytania. Liczę na wasz udział i na ciekawą rozmowę.
Dzisiaj o 17 serwis informacyjny Idź Pod Prąd, także z Czarkiem jeszcze się nie żegnacie. A później o 18 dogrywka Kontrewolucja, pierwsza część wykładu Piotra Sutkowicza Chrześcijaństwo i Arystoteles, historia fatalnego związku. Widzę, że mamy tak zajawkę wideo, także pokażemy na początku po programie zajawkę wideo Kontrewolucji, a później jeszcze reklamę najnowszego magazynu Idź Pod Prąd. A my się już z Państwem żegnamy. Dziękuję serdecznie, pastor Paweł Chojecki.
I nie udało nam się krótko.
Nie udało nam się, no ale...
Przepraszamy.
Będziemy się starać następnym razem. Mam nadzieję, że program był dla Was ciekawy. Cezary Kłusowicz, Wiadomości.
Dziękuję, do zobaczenia.
Dziękujemy i do zobaczenia.
Zaczęli od tego, iż człowiek jest to istota dwunożna, pozbawiona piór i futra. No wtedy inny filozof, Diogenes, przyszedł do nich ze skubanym kogutem i powiedział, że przyniósł człowieka. No i zapoczątkował podział, co nie jest rzeczą prostą, o czym wie każdy, kto próbował cokolwiek podzielić, czy to tekst literacki, czy tort, czy spadek. Otóż każdy człowiek filozofuje i więcej, każdy człowiek ma swój własny system filozoficzny. A to, że nie zdaje sobie z tego sprawy, niczego nie zmienia, ani niczego nie tłumaczy. Lepiej jest wyjść naprzeciw niebezpieczeństwu, chwycić tego byka za rogi i próbować mu łeb ukręcić, niż czekać, aż nas pobodzie. Jego zdaniem nie interesował się w ogóle tym, co się dzieje w tym świecie podksiężycowym. Także na jego pomoc człowiek zupełnie nie mógł liczyć.
Wolności obywatelskie zagrożone w Polsce. Sprawa Pawła Chojeckiego, pastora sądzonego za słowa, toczy się już 4 lata. W najnowszym numerze magazynu Idź Pod Prąd podsumowujemy najważniejsze wydarzenia i wypowiedzi wokół procesu. Jak wygląda państwo bez wolności obywatelskich? Wywiad z Ujgurami o zbrodniach dzisiejszych komunistycznych Chin. Piotr Setkowicz w tym numerze przedstawia kolejne fakty z życia Marcina Lutra oraz dzieje reformacji w Polsce. Piszemy również o upadku mitu Jana Pawła II oraz o komunistycznej zbrodni na założycielu oazy, księdzu Franciszku Blachnickim. To i nie tylko to w nowym numerze magazynu Idź Pod Prąd. Szukajcie w Empikach, kioskach Ruchu i salonach Garmont.